Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Fantasy Island Colonialism Exploitation and the Betrayal of Puerto Rico to reportażowo-historyczna analiza Eda Moralesa poświęcona politycznym i gospodarczym skutkom amerykańskiej kontroli nad Puerto Rico. Autor, dziennikarz i badacz kultury latynoskiej o portorykańskich korzeniach. Łączy historię wyspy z opisem współczesnego kryzysu zadłużeniowego, migracji, cięć budżetowych oraz następstw huraganu Maria z 2017 roku. Nie przedstawia tych wydarzeń jako odrębnych katastrof, ani jako rezultatu lokalnej nieudolności. Jego zasadnicza teza brzmi, że są one zakorzenione w trwałej relacji kolonialnej, ustanowionej po przejęciu wyspy przez Stany Zjednoczone w 1898 roku. Morales śledzi działanie prawa, polityki przemysłowej i finansów, pokazując, komu służyły kolejne modele rozwoju. Książka ma wyraźnie polemiczny charakter, ale opiera się na materiale historycznym, dziennikarskim i osobistym doświadczeniu autora. Jej celem jest zakwestionowanie wygodnego obrazu Puerto Rico jako miejsca chronicznie niewydolnego oraz przesunięcie uwagi na mechanizmy zależności, ograniczonej demokracji i ekonomicznej eksploatacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, status terytorium USA jako trwały mechanizm ograniczonej suwerenności, Morales umieszcza współczesne problemy Puerto Rico w długiej historii podporządkowania Stanom Zjednoczonym. Punktem wyjścia jest rok 1898, kiedy wyspa znalazła się pod amerykańską kontrolą po wojnie hiszpańsko-amerykańskiej. Autor zwraca uwagę, że późniejsze ramy prawne nie stworzyły pełnej wspólnoty politycznej. Szczególne znaczenie mają insular cases, czyli orzeczenia Sądu Najwyższego z początku XX wieku, które ugruntowały kategorię terytorium nieinkorporowanego. W praktyce pozwalała ona traktować Puerto Rico jako obszar należący do USA, lecz nie posiadający identycznych praw ani pełnej reprezentacji politycznej. Jones Act, znany w 1970 roku, przyznał mieszkańcom obywatelstwo amerykańskie, ale nie usunął tej podstawowej nierówności. W analizie Moralesa nie jest to wyłącznie spór konstytucyjny. Ograniczony wpływ mieszkańców wyspy na władzę federalną przekłada się na zdolność decydowania o podatkach, gospodarce, pomocy kryzysowej i restrukturyzacji długu. Portorykańczycy są obywatelami USA, lecz mieszkając na wyspie nie głosują w wyborach prezydenckich i nie mają w kongresie przedstawicieli z pełnym prawem głosu. Autor pokazuje więc, że formalne obywatelstwo może współistnieć z polityczną zależnością. Ta perspektywa podważa popularne wyjaśnienia, według których kryzys Puerto Rico wynika przede wszystkim z błędów administracji lokalnej. Morales nie neguje lokalnej odpowiedzialności, lecz analizuje ją w systemie, gdzie kluczowe reguły ustanawiane są poza wyspą. Po drugie, Operation Bootstrap, a gospodarka projektowana pod potrzeby kapitału z kontynentu. Jednym z ważnych wątków książki jest krytyczna ocena Operation Bootstrap, programie uprzemysłowienia rozwijanego w połowie XX wieku. Program, bywał przedstawiany jako modernizacyjny sukces, miał przenieść Puerto Rico od gospodarki opartej na rolnictwie ku produkcji przemysłowej, tworzyć miejsca pracy i podnosić dochody. Morales analizuje jednak koszty modelu opartego na zachętach dla przedsiębiorstw zewnętrznych, zwłaszcza ulgach podatkowych i dostępie do taniej siły roboczej. W jego ujęciu wyspa nie zyskała stabilnej, samodzielnie kontrolowanej bazy rozwoju, lecz została włączona do gospodarki USA na zasadach zależności. Kluczowe pytanie brzmi, kto przechwytuje zyski i kto ponosi ryzyko, gdy koniunktura się zmienia. Jeśli przedsiębiorstwa przyciąga głównie preferencyjny system podatkowy, ich obecność może być krótkotrwała. Po zmianie przepisów lub wygaśnięciu ulg kapitał może zostać przeniesiony gdzie indziej, pozostawiając bezrobocie, słabą bazę podatkową i konieczność finansowania usług publicznych. Morales wiąże tę logikę z późniejszymi trudnościami budżetowymi oraz migracją do Stanów Zjednoczonych. Nie odrzuca samej idei industrializacji, lecz kwestionuje rozwój mierzony wyłącznie napływem inwestycji. Dla autora gospodarka jest trwała wtedy, gdy mieszkańcy mają większy udział w decyzjach, dochodach i długofalowych korzyściach. Dzięki temu książka przedstawia politykę gospodarczą jako część historii władzy, a nie techniczne zarządzanie wzrostem. Po trzecie, dług publiczny. Fundusze hedżgowe i ustawa Promesa jako forma zewnętrznego nadzoru, Morales poświęca wiele miejsca kryzysowi zadłużenia, odrzucając prostą narrację o wyspie, która rzekomo żyła ponad stan. Opisuje splot działań władz lokalnych, instytucji finansowych, banków i inwestorów, a także konstrukcję rynku obligacji portorykańskich. Szczególną rolę odgrywają fundusze hedgingowe, które kupowały zadłużenie z dyskontem, licząc na odzyskanie należności w procesie restrukturyzacji. Darciu, takiej sytuacji dług przestaje być wyłącznie problemem rachunkowym. Staje się konfliktem między interesami wierzycieli a potrzebą finansowania szkół, opieki zdrowotnej, emerytur i infrastruktury. Centralnym punktem tej części jest ustawa Promesa z 2016 roku. Powołała ona Federalną Radę Nadzoru Finansowego, mającą znaczący wpływ na planowanie budżetu i restrukturyzację zobowiązań Puerto Rico. Morales interpretuje ten mechanizm jako dowód ograniczonej autonomii wyspy. Rada nie pochodzi z wyboru mieszkańców, choć jej decyzje mogą prowadzić do cięć usług publicznych i zmian w prawie pracy. Autor nie twierdzi, że problem długu nie wymagał rozwiązania. Krytykuje jednak rozwiązanie, w którym priorytetem staje się wiarygodność wobec rynków finansowych, a ciężar dostosowań przenoszony jest na społeczeństwo. Porównanie z nowojorską Radą Nadzorczą z lat 70. służy mu do pokazania, że status polityczny wpływa na sposób, w jaki władza federalna reaguje na kryzysy fiskalne. Książka uczy czytelnika rozpoznawać, że język neutralnej dyscypliny budżetowej może maskować realne decyzje o podziale kosztów. Po czwarte, huragan Maria jako ujawnienie. A nie pierwotna przyczyna katastrofy, huragan Maria z września 2017 roku jest w książce wydarzeniem przełomowym. Lecz Morales stanowczo odmawia traktowania go jako jedynego wyjaśnienia kryzysu Puerto Rico. Katastrofa zniszczyła domy, sieci energetyczne i infrastrukturę. Ale jednocześnie ujawniła wcześniejsze osłabienie instytucji publicznych, wieloletnią recesję, zadłużenie oraz nierówne relacje z rządem federalnym. Autor interpretuje skalę cierpienia po huraganie jako skutek spotkania zjawiska naturalnego z polityczną i gospodarczą podatnością. To rozróżnienie jest istotne, ponieważ zmienia pytanie z tego, dlaczego doszło do burzy, na pytanie, dlaczego jej konsekwencje okazały się tak długotrwałe i nierówno rozłożone. Morales krytycznie opisuje federalną reakcję oraz sposób, w jaki Puerto Rico bywa postrzegane w amerykańskiej debacie publicznej. Zdaniem autora słabsza widoczność wyspy, jej terytorialny status i rasowe hierarchie wpływały na tempo oraz jakość działań pomocowych. Nie ogranicza się przy tym do obrazu bezradności. Zwraca uwagę na oddolne sieci wsparcia, aktywność społeczności, artystów i działaczy, które odpowiadały na potrzeby tam, gdzie zawodziły oficjalne struktury. Ten element jest ważny, bo pokazuje mieszkańców jako podmioty polityczne, nie wyłącznie ofiary. W szerszej perspektywie Maria staje się dla Moralesa testem kolonialnego modelu rządzenia. Katastrofa odsłoniła, że infrastruktura, zdrowie publiczne, dostęp do energii i prawo do odbudowy są nierozerwalnie związane z pytaniem o władzę, reprezentację i kontrolę nad zasobami. Na koniec. Dekolonizacja wykraczająca poza prosty wybór między stanowością, autonomią i niepodległością. Najbardziej charakterystycznym elementem stanowiska Moralesa jest postulat dekolonizacji, rozumianej szerzej niż wybór jednej z trzech znanych opcji statusu politycznego stanowości, obecnego układu terytorialnego lub niepodległości. Autor uważa, że debata ograniczona wyłącznie do tych etykiet może pomijać ważniejsze pytania. Kto kontroluje ziemię? System podatkowy, energię, politykę mieszkaniową i zasady restrukturyzacji długu. Kto decyduje o tym, jakie inwestycje są pożądane, a jakie koszty ponoszą lokalne społeczności? Dla Moralesa formalna zmiana statusu nie wystarczy, jeśli zachowane zostaną ekonomiczne stosunki zależności. Takie podejście wynika z całej konstrukcji książki. Skoro kryzys został wytworzony przez połączenie ograniczonej reprezentacji politycznej, ulg dla korporacji, podporządkowania rynkom finansowym i słabej ochrony usług publicznych, to odpowiedź nie może być wyłącznie administracyjna. Dekolonizacja oznacza odzyskanie zdolności do zbiorowego decydowania o przyszłości wyspy. Morales podkreśla też znaczenie kultury i diasporowej perspektywy. Przemieszczając narrację między Portoryko a Nowym Jorkiem, przypomina, że migracja nie odcina ludzi od spraw wyspy, lecz tworzy rozproszoną wspólnotę polityczną. Książka nie oferuje prostego, technokratycznego planu naprawczego. Jej wkład polega przede wszystkim na zmianie ramy rozmowy. Zamiast pytać, jak przywrócić atrakcyjność Portoryko dla zewnętrznego kapitału, Morales pyta, jakie instytucje i relacje gospodarcze umożliwią mieszkańcom realną samostanowienie.
To sprawia, że jego argument ma zarazem wymiar historyczny, ekonomiczny i etyczny.
Podsumowując, Fantasy Island warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią Portoryko, amerykańskim imperializmem, kryzysami zadłużeniowymi i polityką gospodarczą Karaibów.
Będzie szczególnie użyteczna dla osób, które znają wyspę głównie przez turystyczne stereotypy, medialne obrazy huraganów albo uproszczone spory o jej przyszły status.
Morales daje narzędzia do połączenia tych pozornie oddzielnych tematów prawa terytorialnego, ulg podatkowych, migracji, długu publicznego,
cięć budżetowych i katastrofy klimatycznej.
Czytelnik zyskuje przede wszystkim umiejętność odróżniania bezpośrednich przyczyn kryzysu od struktur, które przez dekady zwiększały jego prawdopodobieństwo i koszt społeczny.
Książka wyróżnia się na tle ogólnych historii Portoryko, tym, że łączy szeroką perspektywę historyczną z analizą finansów oraz obserwacją skutków polityki w codziennym życiu.
Nie jest neutralnym podręcznikiem wszystkich stanowisk. Morales pisze z wyraźną krytyką kolonializmu i neoliberalnej polityki gospodarczej, co dla części odbiorców będzie zaletą, a dla innych ograniczeniem. Jednocześnie jego argument jest wartościowy właśnie dlatego, że nie pozwala traktować ekonomii jako obszaru oderwanego od demokracji i nierówności władzy. Miejscami analiza ekonomiczna może być wymagająca dla osób bez przygotowania w temacie długu publicznego. W zamian książka oferuje spójną interpretację, dlaczego odbudowa Portoryko nie może być oceniana wyłącznie przez wzrost, bilansę i wypłacalność wobec wierzycieli.
To ważna lektura dla każdego, kto chce rozumieć kryzysy jako rezultaty konkretnych decyzji politycznych, a nie jako nieuchronne losy społeczeństw.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ed Morales, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.